Najpierw w magazynie koszykówka Stelmeta na ABC Zielona Góra podtrzymał swoje szanse na awans do playoffów i czołową ósemkę w lidze VTB. Stelmet wczoraj wygrał z Aftodorem Saratow 97-91, odnosząc tym samym siódmą wygraną w tej prestiżowej lidze. Nie było jednak łatwo. Stelmet wprawdzie prowadził w trzeciej kwarcie różnicą 12 punktów, ale rywale doszli Zielonogórzan na zaledwie 3 oczka na 5 minut przed końcem. Ostatecznie jednak Zielonogórzanie cieszyli się z wygranej, ale tak jak wspominaliśmy, łatwo nie było, o czym przekonują rozmówcy Jacka Białogłowego, koszykarze Stelmetu, Łukasz Koszarek i Jarosław Zyskowski.
Łukasz Koszarek, Stelmet, Zielona Góra. Bardzo ciężko dzisiaj o to zwycięstwo było, no ale chyba po tej takiej miniserii porażek, to chyba dodatkowo budujące dla tej drużyny, co?
No na pewno. Ten mecz chyba, miejmy nadzieję, z Astorem był taką kulminacją tych wszystkich, tego wszystkiego zmęczenia i tak dalej, i tak dalej. Żebym już nie używał więcej wymówek. Natomiast no, to była kulminacja i mam nadzieję, że to taki też alarm trochę, że wyglądamy słabo i trzeba wziąć się do pracy, więc fajnie, że dzisiaj się udało wygrać, obojętnie w jakim stylu, ale ta walka była, błędy też, ale na koniec mamy 2 punkty.
No właśnie, a propos tego stylu, wzloty i upadki chyba w wykonaniu obu drużyn, gdzie błądziliście najbardziej?
No, różne momenty były. Myślę, że a to jest Liga VTB, więc tu się nie będzie wygrywało łatwo. Po pierwsze, to jest dobry zespół po zmianie trenera, więc trzeba też wziąć na poprawkę to. Gdzie błądziliśmy? No trochę w obronie, trochę w ataku, straty. Także no takie małe błędy. Gdzieś ktoś coś gdzieś tu zapomniał, ktoś nie zrotował i to takie jakieś pojedyncze błędy.
A ta wariacka końcówka, bo tam szaleństwo się działo, piłki wylatywały z rąk, nie wpadały do kosza. Jak pan na to patrzył, co sobie myślał?
No, że czasami dobrze, żeby niebiosa po prostu pomogły i dzisiaj pomogły i no cieszymy się z tego. Także takie momenty no, też są ważne, żeby też szczęście uśmiechnęło się do nas.
No niech pan na koniec powie, co panu Jean Tabak na korytarzu tutaj przemawiał do pana przez parę chwil?
No, że jutro dzień wolny, więc zrelaksuj się.
To długo mówił o tym, tak?
Tak.
Jakieś
tak,
pretensje bo do pana, do drużyny, czy co?
Nie. No, to takie prywatne. Znaczy nie prywatne. To są takie tematy, które nie możemy poruszać tutaj. Więc mówił tam, idź, mamy jutro wolne, więc nikt nie będzie cię rano budził.
Jarosław Zyskowski, Stelmet Zielona Góra. Strasznie ciężko chyba było wywalczyć to zwycięstwo, co?
No ciężki mecz, ale wiedzieliśmy, że taki będzie. Saratowie po raz trzeci trener się zmienił i jak przychodzi nowy trener, to zawsze drużyna dostaje takiej nowej pozytywnej energii i dzisiaj byli naprawdę agresywni, ale no fajnie, że wygraliśmy, pokazaliśmy charakter, podnieśliśmy się po tych ostatnich trochę takich ciężkich porażkach i to cieszy.
W trzeciej kwarcie zaczęliście i miało się wrażenie łamać, na czwartą wyszliście z 12 punktami przewagi, ale nie udało się tak tej wysokiej przewagi utrzymać. No, czy już oddychaliście przysłowiowymi rękawami?
Nie, no nie udało nam się odskoczyć po prostu w tym meczu na większą ilość punktową. Cały czas był mecz w granicach 10-5 punktów. Nie udało się nam przekroczyć tej granicy, ale to nic, no mówię, cieszy to zwycięstwo po tych ostatnich meczach.
Jarosław Zyskowski, jak dzisiaj siebie oceni?
No dzisiaj nie najlepsze zawody, ale mówię, nieważne, bo cieszę, że drużyna wygrała, także jestem tym bardziej zadowolony.
W tej końcówce nerwówka była duża? Czy czuć było pewność, że jednak da się to dowieść?
Nie, no tam nie było aż takiej nerwówki, bo wynik nie oscylował wokół remisu, tylko mieliśmy tam przewagę 3, 4 czy 5 punktów, także myślę, że mieliśmy taką trochę spokojniejszą i chłodniejszą głowę.
A jak jest z tymi rękawami w takim razie? Zmęczenie czuć coraz mocniej rzeczywiście, bo tu słychać, że u was i choroby i to podmęczenie się składają na całość.
Na pewno też rotacja jest mniejsza, cały czas czekamy na dru. Ktoś tutaj, Mikołaj ma drobną kontuzję, Joe był chory, Iwica był chory, także no na pewno to wszystko też ma na to wpływ, ale mówię, no czekamy na dru, aż wróci do nas. Mam nadzieję, że już będzie na Puchar Polski. Będziemy, że tak powiem, w pełnym składzie. To też będzie inaczej, jak będziemy mieć pełną rotację.
To króciutko o tym pucharze. Po co tam Stelmet jedzie? Po puchar po prostu?
Na wycieczkę. Nie no, no po puchar. No. Na pewno chcemy go wygrać i celujemy w 3 mecze. No ale mówię, żeby do tego doszło, trzeba najpierw pokonać Stref Sopot w piątek i później będziemy się zastanawiać, co
czy
dalej.
Czy drużyna pierwsza w lidze jest faworytem numer 1 do pucharu?
Nie wiem. Może tak wynikać z tabeli, ale przed sezonem wątpię, żeby ktoś brał nas za faworyta w Pucharze Polskim.
To byli koszykarze Stelmetu, Łukasz Koszarek i Jarosław Zyskowski, z którymi rozmawiał Jacek Białogłowy. Tak jak wspominaliśmy, piątek, mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski w Warszawie i spotkanie z Treflem Sopot. Liczymy na awans do półfinału, liczymy oczywiście na dobrą postawę zielonogórskich koszykarzy. Pozostajemy przy baskecie. Olbrzymich emocji dostarczył wczorajszy mecz drugoligowego BC Swiss Krono Żary z liderem tabeli Śląskiem Wrocław. Żaranie przegrali po pasjonującym spotkaniu, po dogrywce 77-85, choć byli bardzo bliscy zwycięstwa w regulaminowym czasie gry. Jak bliscy? O tym trener Żaran Łukasz Rubczyński.
Było 55 sekund do końca, mieliśmy plus 6, mieliśmy posiadanie. No i drużyna zagrała, że tak powiem, ze Śląska, nie mając nic do stracenia, no podjęli decyzje rzutowe. Wiadomo było, że będą rzucać. My troszeczkę, że tak powiem, podjęliśmy złe decyzje, jeżeli chodzi o grę w ataku. No ale raz się przegrywa, raz się wygrywa. No, podcięło to skrzydła. No, jak dostaje się dwie trójki, można powiedzieć, gdzie mecz na 7 sekund do końca jeszcze było trzema i mieliśmy opcję rzutową. Nie udało się, oni dali nam trójkę przez ręce. No i tak to wygląda. No, przegraliśmy te spotkanie. Szkoda, bo fajna atmosfera. Kibice nas mega wspierali i to było czuć. I w tym momencie, kiedy trzeba było, byliśmy dzięki nim w grze.
A tak teraz na spokojnie, to czego zabrakło? Takiego wyrachowania, zimnej krwi, że jak już ten Śląsk był na wyciągnięcie ręki, to trzeba było go dobić?
No oczywiście, mieliśmy 6 pozycji otwartych z dystansu, tak? 6 pozycji otwartych mieliśmy z dystansu, nie trafiliśmy ani jednej. Potem popełniliśmy jeszcze błędy, bo próbowaliśmy wymuszać, ale tam była ściana nie do przejścia. Poza tym z gwizdkami było różnie i przez 15 minut drużyna, można powiedzieć, ze Śląska miała tylko 3 przewinienia, gdzie my, że to też agresywnie grając, mieliśmy zdecydowanie więcej tych przewinień. Choć nie chcę zwracać tutaj winy na sędziów, nie? Ale to w głowach, można powiedzieć, my już czuliśmy się zwycięzcami, ale a boisko, jak koszykówka pokazuje, jest piękną grą i gra się do końca. No i w tym dniu miało więcej szczęścia Śląsk Wrocław i tyle.
W tej dogrywce to już powietrze uszło? W momencie, kiedy wiadomo było, że tu się nic takiego może nie wydarzyć, może inaczej?
Powiem tak, no w końcówce była sytuacja, że my próbowaliśmy, a oni dostali faulę i rzucali za jeden. My natomiast tych sytuacji nie mieliśmy. Albo były sytuacje takie, no to też nie było gdzieś tam gwizdka, więc wygrywa się 6 na 50 sekund do końca. A w dogrywce głowa gdzieś tam, potem faule. Mieliśmy jeszcze, bo to praktycznie było 2 minuty do końca, było 3, a potem próbowaliśmy jeszcze gryźć na całym, odskoczyli. Trafiliśmy, no mecz przegraliśmy. Szkoda, bo ambicja i charakter tej drużyny jest. Kibice są, wspierają nas na każdym kroku, no ale w tym meczu grali przeciwnicy ze Śląska.
Natomiast można powiedzieć, że w pewnym sensie to było takie starcie Dawida z Goliatem, ponieważ no Śląsk, wielkie tradycje i tam wielkie perspektywy, wielkie ambicje związane z awansem. Tak jak rozmawiałem tutaj z ludźmi z Wrocławia, to nie ukrywają chyba swoich aspiracji, to tym ładniej by chyba smakowała ta wygrana.
No zgadza się, tam tym bardziej, że tam przegraliśmy dosyć wysoko, tutaj dobrze graliśmy. Ściągnęli się, wzmocnili zawodnikiem z pierwszej ligi, Kasińskim, który też w tym momencie co trzeba dał trójkę i wszedł pod kosz. Natomiast my dzisiaj, no tak jak można było zobaczyć, pod koszowo mieliśmy problem, musieliśmy coś tam oszukiwać, a byliśmy za to bardziej agresywni. Zdrowia też, można powiedzieć, w końcówce zabrakło takiego, żeby tą rękę dociągnąć i raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, dzisiaj gratulacje dla drużyny ze Śląska, wygrała to spotkanie. Ja w swojej drużynie mogę podziękować za walkę, no ale... No przegraliśmy.
Mimo porażki ambitna postawa koszykarzy drugoligowego BC Swiss Krono Żary, a to był trener żarskiej ekipy Łukasz Rubczyński. Pierwszoligowa piłka ręczna przed nami. Po 2-miesięcznej przerwie na parkiet powrócili w ten weekend lubuscy zawodnicy, lubuscy szczypiorniści. Stal Gorzów przegrała w sobotę w Ostrowie z Ostrowią po serii rzutów karnych na wyjeździe. Natomiast AZS UZ Zielona Góra pierwsze spotkanie w tym roku rozgrywał na własnym parkiecie. Zielonogórzanie ulegli wiceliderowi Grunwaldowi Poznań 24-30. Działo się podczas tego meczu. O szczegółach Marek Stańszewski.
Michał Nieradko, Grunwald Poznań. W poprzednich sezonach także zawodnik AZS-u Zielona Góra. Początek dla Was trudny, ale ten ostatni kwadrans wyraźnie pod Wasze dyktando.
Zielona Góra jest bardzo młodym zespołem i my jednak Uważam, że wygraliśmy ten mecz troszkę większym doświadczeniem. Mecz na pewno walki, ale to nasze boiskowe obycie zwyciężyło.
Mecz walki, bo 4 czerwone kartki, a więc rzadko się to zdarza.
No, Zielona Góra postawiła bardzo twarde warunki. No, my też słyniemy z dobrej obrony. No, jak się spotkały takie dwie solidne defensywy, to jednak no, musiało to się skończyć tyloma kartonikami.
Byliście zaskoczeni postawą AZS-u w pierwszej połowie?
Może nie zaskoczeni, bo wiedzieliśmy, że tutaj na pewno czeka nas ciężki mecz i będziemy musieli się naprawdę wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, żeby jakiekolwiek punkty stąd wywieźć. No, na szczęście się udało.
Krzysztof Martyński, także w sportowym CV AZS Zielona Góra. Początek meczu nie zapowiadał waszego dosyć wysokiego zwycięstwa. Mocno postawili się akademicy.
Nie spodziewaliśmy się aż tak trudnej przeprawy. Myślę, że ta pierwsza połowa była taka, widać, nerwowa w obu drużynach. Taka gra bramkę za bramkę, spokojno, nikt nie mógł skoczyć nad więcej niż te dwie bramki przewagi, ale no, mocne warunki, wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku. No, uważam, że przede wszystkim w Zielonej Górze zabrakło wyrównanej ławki. My mogliśmy robić rotacje i w obronie, i w ataku. Trochę chyba mamy ten szerszy wachlarz, trener Walczak ma, i stąd ta przewaga w końcówce się wzięła, że po prostu zawodnicy Zielonej Góry zabrakło sił i przez to głupie błędy w obronie, dwuminutowe wykluczenia, czerwone kartki i tak to się skończyło.
4 czerwone kartki to zdarza się rzadko w meczu.
No na pewno rzadko się zdarza, żeby w jednym spotkaniu były 4 czerwone kartki, ale to na pewno też pokazuje, jak mocno pracowały oba zespoły w obronie. Zielona Góra walczy o punkty, musi walczyć u siebie, żeby spokojny ligowy byt mieć, uniknąć tych ostatnich miejsc, bo na pewno zasługują na to, żeby być na tym 6-7 miejscu. To jest takie adekwatne dla tego zespołu. Oba zespoły chciały zostawić dużo zdrowia, dużo siły na boisku, postawić ciężkie warunki i trzeba pogratulować Zielonej Górze do któregoś momentu, bo naprawdę grali super fajne zawody.
Kacper Kiersnowski, AZS Zielona Góra, zdobywca 7 bramek na meczu, bardzo twardym, ostrym, z czerwonymi kartkami. Spodziewaliście się takiej gry?
Tak, spodziewaliśmy się tutaj zaciętego meczu i bardzo brutalnego z obu stron. Niestety, no, sędziowie dali nam troszkę więcej dwójek niż przeciwnikom i myślę, że to zauważyło przede wszystkim.
Pierwsza połowa w waszym wykonaniu niezła, prowadzenie jednobramkowe, potem przeciwnik z każdą minutą był groźniejszy.
Tak, przeciwnik podkręcił tempo, my dostawaliśmy coraz więcej dwójek, przez co popełnialiśmy coraz więcej błędów i to się odbiło na naszej grze w ataku oraz na ilości kontr ze strony przeciwnika.
Skuteczność raziła, bo niewykorzystane karne, na pewno tutaj ten wynik mógł być inny.
Tak, gdyby nie karne, to myślę, że wynik cały czas mógłby być na remisie i nie wiadomo, co by się stało, jakby był zacięty mecz do samego końca.
Adam Szarłowicz, skończyłeś mecz z czerwoną kartką. To był mecz walki, no, ale niestety porażka dosyć dotkliwa, bo w końcówce to Grunwald tutaj rządził i dzielił.
No niestety tak, czerwona kartka moja, później Daniela Mieszkania, później Adriana Franaszka i tak jak mogło, ja już usiadłem na trybunach i zobaczyłem ławkę rezerwową przeciwników, gdzie była pełna, a u nas nagle zostały tylko 3 osoby, no to sama też odpowiedź się ciśnie, że mamy braki jakieś tam w składach. No i niestety no już Grunwald też już końcówkę podgonił i wygrał, no, wicelider w końcu.
Dobrze układał się ten mecz dla was po pierwszej połowie, potem taki moment dekoncentracji na początku drugiej połowy, remis po 14. Czy to był taki decydujący moment spotkania?
Nie wiem, czy to był decydujący moment spotkania. Później niestety sędziowie strasznie często nas wyrzucali na kary, po drugiej stronie tych kartek nie było często i ciągle graliśmy gdzieś w osłabieniu i no, gdzie to Grunwald skrupulatnie wykorzystywał i musieliśmy gonić po prostu wynik.
O piłce ręcznej w dalszym ciągu, bo najsłabszy mecz w rundzie rewanżowej drugiej ligi rozegrali szczypiorniści UKS-u Trójki Nowa Sól. Nowosolanie przegrali w minioną sobotę przed własną publicznością wyraźnie z wyżej notowanym UKS-em Kąty Wrocławskie 17-29. My przypomnijmy, że jutro minie miesiąc od niespodziewanej śmierci trenera Trójki Bronisława Malego. W smutnych okolicznościach tuż przed startem drugiej części sezonu drużynę objął dotychczasowy asystent Zbigniew Malaczewski, który jest jednocześnie prezesem nowosolskiego klubu. No i o tej porażce oraz o aktualnej sytuacji z włodarzem, szkoleniowcem UKS-u Trójki rozmawiał Jakub Lesiński.
Co tu dużo mówić, zespół Kątów okazał się zdecydowanie o nas lepszy. Zawiodła nas koncentracja, skuteczność rzutowa. Przez całe 60 minut rzuciliśmy 17 bramek, czyli coś nam uciekło w ataku pozycyjnym. No, w obronie były fragmenty, gdzie włożyliśmy dużo serca w obronę i jakby to gdzieś tam się momentami udawało, ale za chwilę nadzieliśmy się na jakąś kontrę, jedną, drugą, trzecią. I tak doświadczony zespół jak Kątów Wrocławski, no to wykorzystał bezlitośnie, obnażył nasze braki. Także dla nas, no, porządna lekcja.
U was też problemy zdrowotne. Pan mówił to przed meczem, a kto dzisiaj nie mógł zagrać?
Dzisiaj mieliśmy praktycznie wszystkich. Jeden bramkarz nie był w stanie przyjść nawet na mecz, no ale reszta jest pięciu, sześciu. To co nas nie tłumaczy po przeziębieniach, po gorączkach, niektórzy na lekach dzisiaj, także... Ale nie tłumaczy nas to zespół i tak był zdecydowanie o nas dzisiaj lepszy.
Trochę szkoda takiej wysokiej porażki, bo w poprzednich trzech meczach naprawdę dobrze wam szło. Ta poprzednia porażka tylko jedną bramką, prawda?
Dokładnie, ten początek mieliśmy bardzo fajny. Wygrana jedną bramką na wyjeździe, przegrana, wygrana u siebie. Więc tutaj też liczyliśmy mimo tych naszych problemów na walkę. Ale to też taki sport, przeciwnik nas obdarzył. Taki prysznic nam się przyda. Ja też będę miał swoje własne przemyślenia. Więc trzeba patrzeć już w przyszłość, tak?
Okolicznościowy baner z postacią trenera Bronisława Malego, także koszulki. To będzie przed meczem i w trakcie każdego.
Dokładnie tak to będzie wyglądać. Cały czas ta tragedia gdzieś tam jeszcze w nas jest. My cały czas jesteśmy myślami przy tym. Ten baner będzie wisiał do końca sezonu i ewentualnie na turniejach memoriałowych, do których też chcielibyśmy się przygotować i w jakiś sposób uczcić pamięć, chociaż my wszyscy zawsze będziemy o tym pamiętać.
No właśnie, wiemy w jakich okolicznościach pan zespół przejmował, a jak się pan generalnie czuje już w roli tego pierwszego trenera?
Generalnie ja nie mam z tym problemów. Od razu zaznaczę, że jest rozwiązaniem jakby tymczasowym do końca rundy. Od przyszłego sezonu będziemy szukać nowego trenera. Ja ewentualnie zostanę, tak jak było to poprzednio, drugim trenerem. Nie ukrywam, że ja bardziej lubię pracować z dziećmi, z młodzieżą i tym się w klubie zajmuję i nad tym jakby czuwam. Mówię, jestem rozwiązaniem tymczasowym ze względu na to, że byłem drugim szkoleniowcem. Większość zawodników to moi wychowankowie z grup młodzieżowych, więc jakby to było naturalne i robienie jakiejś takiej rewolucji w trakcie. Myślę, że mogłoby przynieść gorsze jakby efekty. Także staram się nie popsuć tego, co trener Mały w świętej pamięci wypracował, podtrzymać to i w tym kierunku na razie idziemy.
Już jakieś rozmowy z kandydatami są prowadzone, czy to dopiero po zakończeniu sezonu?
Z jednym tak, oczywiście nie mogę zdradzić nazwiska. Mamy kilku jakby ludzi, z którymi chcemy porozmawiać o ewentualnym zatrudnieniu w UKS-ie Trójka, ale to czas jeszcze pokaże, nie mogę na razie zdradzać szczegółów.
A chociaż tylko, czy to jest człowiek tutaj stąd, z Nowej Soli, z regionu, czy może ktoś całkiem z zewnątrz?
Odpowiem przewrotnie, i tak, i nie, także więcej nie mogę powiedzieć. Jeżeli spełni nam się to, co byśmy chcieli, to kibice się przekonają, że to duże nazwisko związane z piłką ręczną, ale też związane z Nową Solą.
Bo na kibiców to tutaj naprawdę możecie liczyć, jest głośno, jest licznie.
To, co kibice robią od początku rundy, to przychodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Zaznaczę też, że w pierwszej rundzie też z nami byli, tak? No, że to nie jest tak, ale teraz jakby wiedzą, że mamy trudne chwile, że to wszystko jakby nas troszeczkę podcina, ten początek roku, ale są z nami na meczach wyjazdowych. W tych halach, w których graliśmy, praktycznie było słychać tylko nasz doping, naszych kibiców, więc to fajnie wygląda, super, ludzie się zorganizowali. Widzę tutaj po twarzy, że przychodzą ludzie, którzy do tej pory nie przychodzili, czyli jakby jest fajny odzew w mieście, wśród kibiców, wśród Nowosolan. Fajnie, cieszymy się z tego bardzo. Nie ukrywam, że dla nich gram.
Cel na tą drugą rundę to jest po prostu spokojne utrzymanie?
Tak, bo sytuacja jest taka, że robi się bardzo ciasno w tabeli. Jest 13 zespołów. Nie wiem, jak przyszły sezon będzie wyglądać, bo może być sytuacja taka, że nikt nie spadnie, bo nie zawsze ktoś chce awansować, ale to jest teraz gdybanie. Trzeba walczyć po prostu w każdym meczu, żeby te punkty zbierać. I tak będziemy, tak my do tego podchodzimy. Nikt nam tutaj nie podaruje, a chcemy mieć końcówkę rundy spokojną, więc na bliższe mecze nastawiamy się na walkę. Zresztą walczymy we wszystkich meczach, raz lepiej, raz gorzej.
No i trzymamy kciuki, żeby ta walka się opłaciła i żeby były wygrane. Jakub Lesiński rozmawiał ze Zbigniewem Malaczewskim, trenerem i sternikiem UKS-u Trójki Nowa Sól. Jeszcze o rozgrywkach ligowych mówić będziemy, ale zmienimy dyscyplinę. Ekstraliga Unii Hokeja przed nami. Derby w minioną sobotę, derby w Żarach. Tu nie było niespodzianki. Zajmujące ostatnie miejsce w tabeli UKS Prus przegrał z Fenomenem Babimost 7-14, ale mecz dostarczył sporych emocji. Szczegóły Marek Staniszewski.
Jakub Łyskawa, kapitan drużyny UKS-u Fenomen Babimost, zdobywca 6 bramek. Toczyłeś taki zacięty pojedynek z klubowym kolegą Dawidem Szefnerem.
Z Dawidem sobie często lubimy porywalizować. Staramy się jak najwięcej strzelić. Liczy asystować.
Byliście faworytem derbów, nie zawiedliście, choć gospodarze mocno was kąsali.
Tak. Myślę, że tutaj troszeczkę atutem był parkiet. Zawodników Żara, oni grali u siebie, my nie przyzwyczajeni do takiego parkietu, aczkolwiek my graliśmy, jesteśmy zadowoleni.
Dawid Szefner, zdobywca 5 bramek dla ekipy UKS-u Fenomen Babimost. To nie był mecz z cyklu lekkich, łatwych, przyjemnych.
Nie spodziewaliśmy się, że przeciwnik zagra ofensywnie. Ciężko nam się było z początku przyzwyczaić do hali, ponieważ na co dzień gramy na innej, no i myślę, że to było głównym powodem. Zdziwiliśmy się, że przeciwnik zdobył aż 7 bramek, ponieważ przed naszym meczem średnia ich bramek wynosiła potem bodajże 2 bramki na mecz. Wydaje mi się, że przez to też byliśmy mniej skoncentrowani, no ale ostatecznie udało się wygrać.
Marek Przygocki, szkoleniowiec UKS-u Fenomen Baby Most. Choć wygrana efektowna 14-7, to jednak rywal był niebezpieczny.
Rywal średnio 2 bramki zdobywał w poprzednich meczach, natomiast no, z nami udało się 7 bramek. Tu bym musiał podać to, że teren jest tutaj dosyć ciężki, aczkolwiek nie chcę zganiać, że parkiet nam za mocno tutaj doskwierał. No, w tym meczu również postawiłem na 3-4 zawodników bardzo młodych, wręcz młodszych juniorów i juniorów. I to po prostu może to dało trochę mniejszą siłę właśnie w obronie. Teraz są takie mecze z rywalami ze środka tabeli, ewentualnie ze spadkowej części. Jeżeli te wszystkie mecze byśmy zakończyli zwycięstwem, to mamy szansę powiedzmy gdzieś na okolice 5-6 miejsca łącznie tabeli. Co byłoby dla nas w tym sezonie dosyć trudnym, wielkim sukcesem.
Wojciech Marzec, grający szkoleniowiec i kapitan ekipy UKS-u Prus, zapowiadał pan walkę. Była walka, choć porażka 7-14.
Walka była, na pewno. No niestety, to potencjał drużyny gości no, jest nieporównywalnie większy od niż nasz na ten moment. Także zrobiliśmy, co mogliśmy. 7 bramek to jak dla nas nie jest zły wynik, ale niestety, no 14 strzelił przeciwnik.
Pierwsza tercja przegrana 1-3, druga tylko 4-6, no i w trzeciej też było sporo walki, choć 2-5.
Pierwsza tercja ogólnie była chyba najlepsza, chociaż końcówka drugiej tercji też fajnie zagrana. Sam początek trzeciej tercji narobił trochę nadziei, ale no niestety chłopaki szybko odjechali i już nie dogoniliśmy.
Piotr Wiliński, bramkarz ekipy UKS-u Prus Żary. Świetna postawa. Chyba możesz być zadowolony z występu.
Mogę być zadowolony z występu. 14 bramek na moim koncie, ale moim zdaniem przy 2 tylko zawiniłem. Przy 12 z nich nie miałem większych szans. Chłopaki zagrali dobry mecz, tak jak zarówno przeciwna drużyna, jak i nasza. Jak widać, z meczu na mecz strzelamy coraz więcej bramek, więc jakoś to wygląda. Brakuje niestety niektórych zawodników. Jedna czerwona kartka też by się nam przydał. Jeden zawodnik więcej zawsze sporo daje.
Byliście tacy dodatkowo zmotywowani tym, że to były derby.
To rzeczywiście była wcześniej motywacja, ustalona lekka taktyka, nie jak w poprzednich meczach. Przeciwnikowi też uciekło 2 zawodników, którzy poszli grać do innego kraju. 2 kluczowych zawodników można powiedzieć, ale rzeczywiście w tym meczu postawa nasza, motywacja w szatni, mocne słowa i daliśmy z siebie wszystko, zostawiliśmy serducho na boisku.
Radio Zachód 103 i 106 FM.
Teraz o bardzo interesującej imprezie, która w miniony weekend odbyła się w Dżonkowie, a mianowicie o 6. turnieju Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym. Na starcie zawodnicy od 40 do 80 roku życia. Wśród pań dominowała Jolanta Szatkonowak, a rywalizację mężczyzn w najmłodszej kategorii od 40 lat wygrał Witold Skubiszewski z Gdańska, obecnie gracz Gorzowi. O turnieju mówi współorganizator imprezy Krzysztof Stamirowski, a szczegóły Marek Stańszewski.
Zdecydowanie cieszy na pewno frekwencja zawodników, jak i poziom, bo mamy na starcie było mistrzynię Polski seniorek, byłych zawodników, którzy występowali w Ekstraklasie. Witek Skubiszewski, Krzysztof Lubin, Paweł Stopiński, Paweł Soczyński, Konstantyn Puszkariow. Oni obecnie jeszcze reprezentują naprawdę dobry poziom. Niektórzy z nich występują w pierwszej lidze polskiej, niektórzy w ligach niemieckich.
Jolanta Szatkonowak, jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w Grand Prix Polski Weteranów. Wcześniej przecież były sukcesy, włącznie z medalami Mistrzostw Europy.
Moja kariera trwa już prawie 50 lat. Gram cały czas. Jeżeli chodzi o kadrę, grałam w reprezentacji z Andrzejem Grubą, z Zyszkiem Kucharskim. Jeździliśmy, mieliśmy 2 razy Mistrzostwo Superligi. Miałem 2 medale Mistrzostw Europy, 33 tytuły Mistrza Polski w różnych kategoriach. Cały czas jestem aktywna. W tej chwili obecnie gram od 15 lat w turniejach weteranów. Jest to co miesiąc w innym mieście rozgrywane są turnieje Grand Prix, natomiast w czerwcu są Mistrzostwa Polski, no których też już mam sporo. Nie mogę teraz w tym momencie zliczyć, bo nie pamiętam, ale gra mixtowa, gra deblowa, gra indywidualna to na każdych Mistrzostwach Polski weteranów jest.
Witold Skubiszewski, reprezentant Gdańska, a w polskiej lidze, w pierwszej lidze zawodnik Gorzowi.
Krzysiu Lubin, czy ja, gramy grę ofensywną. Gra treningowa to jest jakieś przetarcie z innymi zawodnikami, z którymi nie mam możliwości zagrania w lidze. Są to różne style tutaj, i defensywne, i z antytopspinem, także można naprawdę się ograć bardzo dobrze. Im więcej jest grania, tym lepiej, z tego względu, że następny pojedynek ligowy gramy dopiero za miesiąc, dlatego z tego względu przyjechałem tutaj na ten turniej.
Który pana turniej weteranów?
To jest mój trzeci i niestety ostatni, z tego względu, że tak się ułożył terminarz pierwszej ligi, że przełożyli nam powiedzmy weteranów z Radomia, o tydzień później gramy wtedy też bardzo ważny mecz i później tak jak jest Kwidzyn i Ostróda też mamy kolejki ligowe i niestety tylko w tym roku 3 turnieje zaliczę.
Ale to oznacza, że może pan zagrać w Mistrzostwach Polski?
Tak, jest to minimum 3 turnieje, to jest kwalifikacja do Mistrzostw Polski. Myślę, że tak jak jest teraz ranking kroczący, to będę rozstawiany z numerem 1 albo 2 bodajże.
Krzysztof Lubin, były zawodnik Zielonogórskiego Klubu Sportowego, obecnie w Lidze Niemieckiej.
Jest to pierwszy mój turniej w gronie weteranów. W sumie można powiedzieć, że jestem debiutantem. Traktuję te zawody czysto szkoleniowo. Odbywają się u mnie w Dżonkowie, gdzie tutaj trenuję i mieszkam. Także mam przyjemność sobie pograć z zawodnikami, którzy prezentują różny styl gry. Turniej jest bardzo sympatyczny, że można go traktować treningowo, a oczywiście z nastawieniem się na poważne granie. Ale jest bardzo miła atmosfera, wszyscy są życzliwi. Gra się może troszeczkę luźniej niż na meczach ligowych lub poważniejszych turniejach. Fajna zabawa, fajnie spotkać zawodników, którzy wcześniej grali w wyższych ligach.
Artur Sawoch z Gorzowa. Turnieje weteranów to są od 40, no a ja w tym roku 48, więc gram cały czas odkąd mogę, odkąd mam prawo startu, więc 8 lat.
Wcześniej były starty w rozgrywkach ligowych?
Były i są wciąż, to nie znaczy, że jak człowiek jest weteranem, to już nie może grać w lidze, gdzieś tam jeszcze ciągle walczę.
W jakim klubie?
Gorzowi, Gorzowia Gorzów w tej chwili. A chociaż tych klubów już było mnóstwo, chyba ze 7 czy 8 różnych w różnych województwach, ale no teraz już w sumie wróciłem do domu. Człowiek już na stare lata nie chce jeździć gdzieś daleko.
Są także te wielkie gwiazdy, jak na przykład Jolanta Szatko-Nowak, no ale na przykład nie ma tych z pierwszych stron gazet, Leszek Kucharski czy Lucjan Błaszczyk. Troszeczkę tęsknicie za takimi zawodnikami?
Takich zawodników, jak wymienieni, z takimi umiejętnościami, czy niewiele słabszymi, wśród weteranów jest w Polsce sporo. Ja myślę, że naliczylibyśmy dobrych kilkanaście osób, które gdyby chciały jeździć, to by przyjeżdżały i regularnie te turnieje wygrywały. My się cieszymy, że oni nie przyjeżdżają, bo w sumie no, byłaby to przepaść, trochę by nam psuli zabawę. Tak? Z jednej strony dla organizatora może była to by jakaś nobilitacja, że ktoś taki zaszczycił swoją obecnością i wygrał i w sumie można się pochwalić, że był, że grało, ale no, dla zawodników w sumie no, bawimy się, znamy się doskonale w tym środowisku od lat. Ktoś taki, no bywali, byli Krzysiu Kaczmarek, no było kilku takich dobrych zawodników, którzy no, zechcieli, przyjechali, wygrali w sumie tak naprawdę prawie nie zdejmując dresu. No, no dla nas to takie trochę były baty i trochę brak zabawy, trochę brak no, walki takiej wyrównanej, no ale no, myślę, że dla organizatora to jest nośne takie nazwiska. Tylko, że no, to są zawodnicy, którzy całe życie zarabiali na tenisie stołowym. Tutaj, żeby przyjechać na taki turniej, ja teraz akurat mam blisko, ale w Dżonkowie jest rzadko. Zazwyczaj jedzie się gdzieś w drugi koniec Polski. No trzeba liczyć, że trzeba z własnej kieszeni wydać z 500 zł na taki wyjazd. Czyli po prostu do tego dołożyć. A to są zawodnicy, którzy pojechaliby, owszem, gdyby im jeszcze za to zapłacić, tak? No bo nie tyle, że nie musieliby wyłożyć ze swoich, tylko ktoś to zasponsoruje i jeszcze dodatkowo zapłaci. Więc to jest taka bariera, która nas cieszy, bo możemy sobie pograć i jakby nie zbierać batów od tych najlepszych.
Kontynuujemy rozmowy o dyscyplinach olimpijskich, chociaż samą dyscyplinę zmienimy. Kajakarki kadry narodowej zakończyły w ubiegłym tygodniu zgrupowanie w Portugalii. No a to kolejny etap przygotowań do sezonu olimpijskiego. Były tam 3 zawodniczki AZS-u AWF-u Gorzów. Najmłodsza z grupy, Julia Olszewska oraz oczywiście jej bardziej doświadczone koleżanki Karolina Naja i Anna Puławska. No i Filip Górecki z panią Anią dziś rozmawiał.
To tak zapytam na początek pół żartem, pół serio, czy jedną z najtrudniejszych części tego obozu w Portugalii było przestawienie się z portugalskiego słońca na polską szarzyznę?
No, powiem szczerze, że pierwszego dnia w sumie jak przyjechałam i zeszłam na wodę po Portugalii, to nie wzięłam rękawic na wodę, bo mówię, a dobra, świeci słońce, będzie okej. Więc tak strasznie palce mi zmarzły, że powiedziałam na drugi dzień, że już bez rękawiczek nie wychodzę na trening. Także no, było dość ciężko, tym bardziej, że w ostatnie dni zgrupowania właśnie tak było tak cieplutko, że aż było szkoda wyjeżdżać.
No a mówiąc już całkiem serio, jak możesz podsumować to zgrupowanie?
Było to na pewno pierwsze zgrupowanie, na którym zaczęłyśmy pływać na kajakach w sumie i jeszcze w takiej pogodzie to już w ogóle super. No, może nie ciężkie, dlatego że schodziłyśmy tylko raz dziennie na wodę, więc jakby tej wody jeszcze nie było tak dużo. Były biegi, była też siłownia, także generalnie woda była raz dziennie, więc myślę, że jeszcze pierwsze odciski na dłoniach jeszcze nie miały czasu się porobić, że tak powiem, ale już gdzieś tam organizm się przyzwyczaił, ciało gdzieś tam się przyzwyczaiło już do ruchu, także myślę, że teraz na kolejnym zgrupowaniu już ruszymy pełną parą dwa razy dziennie na wodzie, także już trochę pewnie poczuję bardziej gdzieś tam to, że już zaczynamy pływać tak ostro.
Weryfikacja waszej dyspozycji wiadomo, że będzie w kwietniu na kwalifikacjach kadrowych, ale czy już teraz po tych kilometrach na wodzie można powiedzieć, czy to idzie w dobrym kierunku?
To znaczy ja osobiście się czuję bardzo dobrze, naprawdę na wodzie czuję, że zima, bo to jednak się czuję jak oddech, podczas oddechu, że po prostu mam ten tlen zrobiony, który należało zrobić zimą i czuję go również pływając na treningach na wodzie, więc myślę, że no jestem bardzo dobrej myśli i czuję się bardzo dobrze. Jak zdrowie dopiszę, to myślę, że wszystko będzie okej.
Jesteście oczywiście dość szeroką grupą, no i nie ma co się czarować, nie wszystkie z tej grupy was polecą na igrzyska. Pytanie, czy czuć jakąś atmosferę rywalizacji o to ewentualne miejsce?
Myślę, że jeszcze nie. W sumie chyba jeszcze trochę, czyli już jest sobie późno, ale z drugiej strony myślę, że nie czuć. My jesteśmy takim zgranym teamem i wspieramy się na każdym kroku i myślę, chyba nigdy tak nie było tak do końca czuć jakiejś takiej rywalizacji u nas w grupie. Jedynie wiadomo, startujemy na zawodach, nie ma wtedy przyjaciół tak zwanych, tylko każda gdzieś tam chce dać z siebie wszystko, chce walczyć o tą wygraną i wtedy zaczyna się rywalizacja, ale no w grupowaniach jesteśmy taką jedną wielką rodziną, każda się wspiera, pomagamy sobie i myślę, że nie czujemy żadnej presji jakiejś dodatkowej.
Dwa słowa o następnym zgrupowaniu?
No to tak jak już powiedziałam, no będzie to zgrupowanie również w Portugalii, natomiast w innym miejscu, bo lecimy tym razem do Montebello. Także no tam bywa trochę chłodniej, więc zobaczymy jak tam. Generalnie warunki są bardzo dobre, w sumie wody jest dużo, tak to mogę powiedzieć, bo jest naprawdę duży akwen, na którym na każdy trening możemy sobie tak naprawdę popłynąć w inne miejsce, także nie jest nudno, mimo monotonnych, długich treningów, bo takie będą zapewne, bo to dopiero drugie zgrupowanie na wodzie, więc będą pewnie dość długie treningi tlenowe i pewnie już jakieś powoli tempa zaczniemy pływać, bo tak trener myślę, że już ma w planach nas trochę już rozbujać, że tak powiem, bo w tym roku wszystko wcześniej się zaczyna, wiadomo, także myślę, że no będzie ciężkie zgrupowanie, ale dam radę.
Oczywiście, że da radę Anna Puławska. Na to liczymy. Z Anną Puławską rozmawiał Filip Górecki. Do nowego sezonu szykują się natomiast żużlowcy obu lubuskich ekip. Dziś w magazynie sportowym Radia Zachód sprawdzamy, co słychać u juniora Stalmetu Falubazu Zielona Góra, Norberta Krakowiaka.
Rozmawiamy podczas twojej obecności przy W69. Ty wróciłeś z obozu kadry narodowej w Szklarskiej Porębie. No to opowiadaj, jak tam było i z twojego punktu widzenia, co taki obóz mógł ci dać, mógł przynieść w kontekście twoich przygotowań do nowego sezonu.
No przede wszystkim dużo motywacji, bo w obecność takich zawodników, trenując razem i tak dalej z takimi zawodnikami, no to gdzieś czułem tego kopa motywacji faktycznie, że zostałem wyróżniony przez trenera i no to mnie gdzieś tam niesie, pomaga w tych przygotowaniach. No poza tym, no to wiadomo, fizycznie też wykonywaliśmy też inne treningi, bo jazda na biegówkach, no to codzienność nie jest. Uruchomiliśmy trochę inne mięśnie, co było czuć później też na nogach. I generalnie trochę hali, integracji, ogólnie na wesoło.
Zastanawiam się, co taki obóz może dać w kontekście tych bezpośrednich przygotowań do sezonu, bo każdy z was ma indywidualny tok przygotowań. Czy ten obóz coś wnosi nowego, innego? On jest takim odświeżeniem tego etapu przygotowań? Czy może nawet trochę zakłóca to, co robicie indywidualnie? Jak to w twoim przypadku wygląda?
Zakłóca to myślę, że nie, bo tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy chwilę, ten obóz jest dość krótki, więc gdzieś nie wpłynie tak bardzo na te przygotowania. A zawsze myślę, można czegoś nowego się nauczyć. Mieliśmy też właśnie trenera od przygotowania fizycznego, który przyjechał z Wrocławia i też fajne treningi wykonywał na hali. Dużo stabilizacji, takich pobudzenia mięśni głębokich, więc to było na pewno fajne i można coś do siebie z tego wyciągnąć też.
Ze śniegiem jak na lekarzu lekarstwo dzisiaj, jeśli chodzi o nasz kraj. Natomiast w górach tam trochę tego śniegu było, przynajmniej tak informują media społecznościowe. Jak ty się czujesz w tych zimowych dyscyplinach? Bo nie wszyscy żużlowcy za tym przepadają. Jak jest w twoim przypadku?
No biegówki generalnie lubię, bo gdzieś może nie dają one takiej frajdy jak narty zjazdowe, ale uruchamiamy całe ciało właściwie do tego i tym bardziej jak się biegnie w grupie, to fajna zabawa na pewno. No niestety nie mieliśmy warunków, żeby pozjeżdżać na zjazdówkach, bo tam gdzie przebywaliśmy śniegu nie było, natomiast 10 km dalej w Jakuszycach śniegu po pas, więc też tak dziwnie trochę, ale te biegówki nam wystarczyły i trochę śniegu zobaczyliśmy też.
Były też opcje, przynajmniej media społecznościowe o tym informowały, że można było pojeździć na rowerze. Bartosz Zmarzlik, mistrz świata, króluje, jeśli chodzi właśnie o rower. Ty taką formę przygotowania akceptujesz, czy rower raczej niekoniecznie?
No jak są warunki takie już wiosenne, no to rower jak najbardziej, ale raczej zimą na rower nie wsiadam. Wiadomo, stacjonarny, czy tam na trenerze w domu to tak, a więcej szczerze mówiąc ja biegam, bo raczej wolę tą formę przygotowań, więc każdy ma gdzieś tam swoje jakieś koniki.
Jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o przygotowania w Gnieźnie, bo realizujesz te przygotowania u siebie w rodzinnym mieście? Na jakim to jest wszystko teraz etapie? Czy już teraz się schodzi z mocniejszych obciążeń, czy jeszcze się mocno tę bazę kreuje? Jak to u ciebie wygląda?
No ja jeszcze do końca nie schodzę. Też trochę mam inną chyba filozofię niż większość, tak mi się przynajmniej wydaje, bo gdzieś w tym lutym jeszcze faktycznie jest dość ostro, żeby ta forma była też zbudowana na kwiecień, a nie na sam marzec, bo wiadomo, że ona musi być w tym kwietniu najwyższa i też musi być utrzymana przez cały sezon, więc no mam też trenerów, którzy wiedzą, na czym rzecz polega i zaufam im i po prostu opieram się na tym, co z nimi robimy.
Jakieś nowinki, jeśli chodzi o przygotowania? Coś wskoczyło nowego? U niektórych przynajmniej jakiś boks, u ciebie też?
Przygotowuje mnie multimedalista w walkach jiu-jitsu, ale też raczej nie ćwiczymy tam jiu-jitsu, po prostu on, korzystając ze swojej wiedzy, też pod żurze układa nam treningi, więc raczej typowo tak treningów bokserskich z czegoś nie mamy. No i tak kiedyś gdzieś tam korzystałem, chodziłem na nawet jiu-jitsu, ale jakoś tam nie przypasowało mi.
U ciebie to gibkość, zwinność, zwłaszcza, że ty jesteś wysoki chłop, ponad 1,80 m, tak? To jest takie chyba dodatkowe utrudnienie, żeby błyskawicznie reagować na to, co się może na torze stać, tak?
No dokładnie. Ważne, żeby to ciało też przez tą zimę nauczyć, że musi samo gdzieś tam automatycznie reagować. I też właśnie pod tym kątem ćwiczymy. Mamy gdzieś tam dużo takich treningów upadkowych na matach, gdzie właśnie no dość czasami bolesne upadki i ćwiczymy, ale to gdzieś przyniesie na pewno jakieś plusy w sezonie.
Baza sprzętowa, rozmawialiśmy jakiś czas temu i sugerowałeś, że mocno chcesz zainwestować w ten ostatni rok młodzieżowca. Zdradzisz, jak wchodzimy do warsztatu, to co widzimy? Stare jednostki napędowe z tego sezonu, czy część nowych, jakbyś mógł cokolwiek zdradzić?
No teraz jakbyście weszli, to byście remont zobaczyli, bo akurat jestem w czasie remontu warsztatu. Trochę go rozbudowuję, jakby drugie pomieszczenie będzie też na pewno następna rzecz, która motywuje, bo będzie już tak profesjonalnie, bo na razie to miałem warsztat dosyć mały i ciasno było, ale sprzętowo generalnie tak, no dwie nowe jednostki będą, jeszcze nie ma, ale są w trakcie przygotowania, trzy nowe motocykle, jeden taki gdzieś tam z najlepszych części z tego sezonu poskładany też, więc no na pewno mocno sprzętowo w tym sezonie będzie i mam nadzieję, że to da swoje rezultaty.
Czyli rozumiem, że ty podchodzisz do tego sezonu bez jakiegoś napinania, ale z drugiej strony z taką świadomością, że no nie ma żartów, że teraz to ja muszę pokazać, tak, ostatni rok młodzieżowca, no że ten wynik musi być, tak?
Właśnie, bez spiny. Myślę, że trzeba się przygotować w 100%, żeby później nie mieć do siebie jakby pretensji, bo i tak sport pokaże. Także trzeba się na maksa przygotować, a wynik powinien, ale to nie zawsze tak jest, więc później nie będę miał sobie nic do zarzucenia, jeśli będę gdzieś we wszystkich obszarach dało się wszystko.
Czy to są jednostki od słynnego numeru 1 od Ryszarda Kowalskiego, czy nie tylko od niego?
Tak, cały czas z panem Ryszardem współpracujemy, także od niego też jeden silnik nowy będę miał i do tego dwa, które miałem dotychczas, więc no tą współpracę sobie chwalę i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie trwała.
A poza żużlem, poza tymi przygotowaniami jest czas na to, żeby porobić w styczniu, w lutym cokolwiek niezwiązanego z żużlem? Nie wiem, coś, co gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest może jakieś zainteresowania, których nie można realizować, bo jest sezon żużlowy? Czy już się skupiasz tylko na czarnym sporcie?
No w tą zimę właśnie się śmieję, że mam więcej roboty chyba niż w sezonie, bo też wiadomo, że trzeba gdzieś tam budować tą bazę sponsorską i dużo jest naprawdę z tym jeżdżenia i rozmawiania z ludźmi, bo wiadomo, że ta pomoc sponsorów jest też bardzo ważna. Do tego te przygotowania fizyczne, ale myślę, że taką rzeczą, na którą mogę się skupić, to na przykład są studia, które też zacząłem. Psychologia w biznesie kierunek. Także miała być zwykła psychologia, ale no, na Uniwersytet Adama Mickiewicza się nie dostałem. Także jest psychologia w biznesie, ale gdzieś bardziej wiąże z psychologią sportu przyszłość, więc mogę się na tym skupić też, korzystając z tego czasu wolnego.
Dla żużlowca studiowanie podczas sezonu to jest mega trudne pewnie, bo tego czasu w ogóle nie ma. To jakoś indywidualnie będziesz to wszystko rozwiązywał?
Tak, no jest właśnie dla sportowców taki jakby indywidualny tok studiów, które też już mam gdzieś tam załatwiony, więc myślę, że dam radę.
No i jeszcze ostatnie pytanie. Co teraz w tym ostatnim okresie przygotowawczym? Trochę będziesz schodził jednak z tych obciążeń? Luty, marzec, to zaraz warkot motocykli będzie. Może jakaś krosóweczka gdzieś, jak tam słonko się pojawi, czy niekoniecznie?
No tak, właśnie pitbike przede wszystkim. Gdzieś tam, no teraz jedziemy też na obóz, więc pod koniec lutego, więc ja dokładnie nie wiem, jak to sobie ułożę, ale przed wyjazdem na tor żużlowy wsiadam na pitbike'a, żeby połapać też trochę luzu na tym motocyklu. I mówię, jak wsiadam na pitbike'a, już odstawiam siłownię, więc tak to mniej więcej wygląda ta ostatnia część.
Norbert Krakowiak, junior Stelvetu Falubazu Zielona Góra. Dodajmy, że inauguracja rozgrywek ekstraligowych na początku kwietnia, a więc za kilka tygodni. Na zakończenie jeszcze rozmowa z dziennikarzem Gazety Lubuskiej Andrzejem Fligelem, bo już niebawem rozstrzygnięcie plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych sportowców naszego regionu w minionym 2019 roku. Wielka gala sportu lubuskiego już w sobotę 22 lutego w Zielonogórskiej Palmiarni. O lubuskim sporcie z Andrzejem Fligelem. To już jest kolejna edycja, ten plebiscyt ma oczywiście swoją niezwykle bogatą historię. W tym momencie można powiedzieć, że wiemy bardzo dużo, ale te najważniejsze rozstrzygnięcia zapadną podczas Wielkiej Gali, prawda?
Znaczy my, jako ci, którzy wybierają, również Macieju, jesteś w tym gronie tych ekspertów, to wiemy już praktycznie wszystko. Natomiast rozstrzygnięcia oficjalnie zapadną na balu 22 lutego, natomiast plebiscyt jest najpopularniejszych i najlepszych, i najpopularniejszych już znamy. To są ci, którzy w tym etapie powiatowym brali udział, potem wojewódzkim, nagrody rozdaliśmy przed tygodniem, a teraz będzie wręczenie nagród najlepszym i zwycięzcom w plebiscycie powiatowym.
Wiadomo, że ten rok nie obfitował w wielkie, olbrzymie sukcesy, bo nie był to rok olimpijski, ale nie jest tajemnicą Bartosz Zmarzlik, Karolina Naja, Anna Puławska. To są te postaci chyba no, najciekawsze i najbardziej popularne i także te, które osiągnęły największe sukcesy, jeśli chodzi o sport lubuski. Czy to był twoim zdaniem dobry rok, patrząc na sport lubuski tak ogólnie, na Gorzów, na Zieloną Górę, ale także na pozostałe nasze lubuskie miejscowości?
No to był słaby rok i to już mówiliśmy o tym kilka razy. To był rok, no mieliśmy zdecydowanie lepsze lata, więcej sukcesów, więcej powodów do radości. Natomiast nie był to rok, gdzie jakiś trzeba, nie wiem, trzeba załamać się i mówić, że jest jakiś dramat. No, czytelnicy i słuchacze zobaczą piątkę tych najlepszych i tam będzie parę niespodzianek.
Gazeta Lubuska od wielu lat organizowała ten plebiscyt. Wiadomo, magia kuponów, która była nieprawdopodobną magią, już dawno minęła. Czy twoim zdaniem już dzisiaj absolutnie nie ma od tego odwrotu, czyli wysyłanie głosów poprzez SMS-y? Czy to jest ten znak czasów? I czy tobie jako człowiekowi, który no widział te plebiscyty od strony organizacyjnej, nie jest tak po ludzku żal?
Oczywiście, że żal, bo to była, no była z pewnego rodzaju fajna historia. No, no, ludzie wycinali sobie. Oczywiście teraz są SMS-y. Można powiedzieć, że ten, kto ma możliwości, żeby te SMS-y wysyłać, to sobie może głosować. Jak kto nie ma, to może wysłać jednego. Ale taki jest świat. Zobaczcie Państwo, czy zobacz Macieju, wszędzie tak jest. Przegląd sportowy, najsłynniejszy plebiscyt, który przez lata były kuponiki wycinane, składane. Już tylko jest głosowanie poprzez internet, poprzez SMS-y. Oczywiście sentyment pewien pozostał. No ja pamiętam czasy, kiedy u nas była koleżanka redakcyjna, która niczym kornik drukarz liczyła te punkty, podsumowywała, to miała straszliwą robotę. Pamiętam to, jak wielokrotnie opowiadałem, że w nocy potrafiono przynieść na portiernię przed 12 w nocy worek kuponów, który zawodnika z 11 miejsca na drugie forował. No, takie były czasy. Zresztą były różne techniki głosowania. Byli czytelnicy, którzy przynosili co dzień kupon, a byli tacy, którzy zbierali na przykład 30 kuponów, 40 i przynosili i mówili, proszę bardzo, to jest. Nawet niektórzy sobie własną klasyfikację robili, już koleżance ułatwiali. Także to miało swój czar, swoją magię. Myśmy głosowali kiedyś na najpopularniejszych. I był pewien problem, bo ludzie lubią swoje dyscypliny. No i bywało, że mistrz olimpijski był piąty, a zawodnik, na przykład żużlowiec, którego bardzo lubimy, był drugi. No było to trochę nieadekwatne. Teraz jest fajnie, ponieważ ludzie się bawią i wybierają najpopularniejszych, ale eksperci wybierają najlepszych. Ta, mówię, będzie kontrowersyjna ta piątka. Ja mam swoje uwagi, bo ja już ją znam. Ja bym głosował troszkę inaczej na niektórych pozycjach, no ale eksperci, w których składzie ty też byłeś, no tak wybrali. Także dyskusyjna będzie. Będzie dyskusja na pewnych pozycjach, myślę. Ale oczywiście nie ma tak, że ci, którzy są wybrani, to są jacyś zawodnicy, którzy weszli tam tak zwanym psim swędem. No broń Boże.
Najlepsi, najpopularniejszy, wiadomo, tutaj wybiera i kapituła, i czytelnicy. Natomiast chciałem się zapytać ciebie o tych sportowców powiatowych, bo mam wrażenie, że to jest taka magia tego waszego plebiscytu. Zwróciliście się do tych sportowców, których my nie znamy na co dzień, albo gdzieś tam ktoś słyszał, czy w gazecie, czy w radiu, ale nie są to powszechne dyscypliny. Tu się okazuje, że mamy też bohaterów w tych takich, no, mało znaczących, można powiedzieć, dyscyplinach, prawda?
Dokładnie. Ja jako człowiek, który robi to od 29 lat organizuję, powiem szczerze, że byłem kiedyś, jak ten pomysł powstał 5 lat temu, 7, byłem przeciwny. Uważałem, że nie ma sensu rozdrabniać się, robić jakieś tam elementy powiatowe, ale po paru latach, już właściwie po roku, przekonałem się, że to jest bardzo fajna sprawa, bo przecież zarówno my, czy wy, nawet nie macie możliwości, czasu, żeby ogarnąć wszystkich sportowców, a są takie kapitalne sprawy gdzieś w naszych malutkich miasteczkach, wioskach, są takie drużyny, są tacy trenerzy. Ja na przykład, mimo że uważałem, że mam wiedzę sportową na temat województwa naszego lokalnego sportu, dowiedziałem się o tylu fajnych rzeczach, o tylu zawodnikach, którzy gdzieś nie mają szans się przebić przez tych mistrzów. No ale później historia taka, że taki zawodnik, który wygrał w jakimś powiecie, który jest mniej znany, staje obok wielkich mistrzów i może z nim przybić piątkę. Ja pamiętam plebiscyt, który wygrał Tomasz Golob. Wtedy w Stali jeździł, był mistrzem, wtedy był zwycięzcą. No i pamiętam, jak przychodzili do niego zawodnicy z powiatowi i stawali z nim do zdjęcia. No takie zdjęcie może być pamiątką na całe życie. Mało tego. Część tych zawodników, dla nich to jest, dla tych właśnie zawodników w plebiscycie powiatowym jest to, często jest pierwsza nagroda w życiu odbierana. Oczywiście, można dyskutować, bo plebiscyt jest otwarty. Czyli można zgłosić każdego. Oczywiście my to weryfikujemy, no nie może zgłosić ktoś synka, który, nie wiem, piłkę podbija pod blokiem, nie gra nigdzie. Przekrój trenerów, ludzi, którzy mają pomysły na sport, którzy poświęcają się w tych naszych miasteczkach, jest znakomity i to jest dla nas też źródłem wiedzy i kopalnią tematów. Kilka tematów się bardzo ciekawych urodziło w naszej gazecie dzięki tym właśnie zawodnikom powiatowym.